Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest wtorek, 26 września, dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętych Cypriana i Justyny, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia. Pan Andreas de Blok, belgijski profesor filozofii oraz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, udzielił niedawno wywiadu chadeckiemu dziennikowi De Standard. W rozmowie z flamandzkim czasopismem filozof stwierdził, że konserwatywni, prawicowi naukowcy są w obecnych czasach dyskryminowani przez zdominowane przez lewicowe siły kadry. Profesor de Blok stwierdził: każdego dnia zauważam, jak moi lewicowi koledzy na uniwersytecie wypowiadają się w sposób obraźliwy o kolegach mających inne poglądy. Jak widać, dogmatyczna tolerancja wyznawana przez lewicowych naukowców nie dotyczy osób o prawicowych poglądach. Zdaniem profesora, całkowita dominacja lewicowego dyskursu na uniwersytetach powoduje nieufność ludzi prawicy do nauki. Jak powiedział, zaufanie osób o prawicowych poglądach do nauki spada, w miarę jak badacze stają się bardziej lewicowi. Potrzebujemy więcej prawicowych badań i większej liczby prawicowych badaczy na uniwersytetach. Niemcy. Jak donosi niemiecki tygodnik Junge Freiheit, do osobliwego zdarzenia doszło w mieście Cottbus w Brandenburgii, nieopodal polskiej granicy. Nieznani sprawcy dokonali straszliwej i karygodnej zbrodni. Usunęli bowiem flagę LGBTQ i inne literki wiszącą na fasadzie budynku zespołu szkół imienia Miny Witkoic i zastąpili ją niemiecką flagą państwową. Dyrekcja szkoły natychmiast zareagowała na to w zasadzie bluźnierstwo przeciwko tolerancji i powiadomiła policję o popełnieniu przestępstwa o podłożu prawicowo-ekstremistycznym. Policja, choć przyjęła zawiadomienie gorliwej dyrektorki szkoły, wciąż nie złapała domniemanych ekstremistów. Szkoła imienia Miny Witkoic zasłynęła w mediach już wcześniej, gdy jeden z nauczycieli doprowadził do odwołania poprzedniej dyrekcji, gdyż, jak twierdził, ówczesna polityka szkoły była wroga demokracji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych Cypriana i Justyny, męczenników. Justyna urodziła się w III wieku w Antiochii Pizydejskiej. W młodości poznała nauki diakona Parajliusza, który skłonił ją oraz jej rodziców do przyjęcia chrztu. Jeden z mieszkańców Antiochii, Aglaides, ujrzawszy Justynę, postanowił ją uwieść. Ta jednak kategorycznie odrzucała drogie prezenty i zaloty. Nieustępliwy Aglaides postanowił zwrócić się do parającego się magią Cypriana. Ten trzykrotnie wzywał coraz to silniejsze złe duchy, by pomogły uwieść Justynę. Jednak święta dziewica natychmiast uciekała w modlitwę, dzięki czemu nie uległa. Gdy Cyprian dowiedział się, w jaki sposób Justyna uniknęła upadku, porzucił okultyzm i nawrócił się na wiarę katolicką. Niedługo po przyjęciu chrztu został wyświęcony na kapłana, a w następnych latach został biskupem Antiochii. Na biskupa cesarskiemu urzędnikowi donieśli poganie, w wyniku czego ten porwał Cypriana oraz Justynę i w torturach nakazał im wyrzec się świętej wiary. Święci nie ulegli męczarniom i postanowiono ich zabić, wrzuciwszy ich do gorącego kotła. Ten jednak nie wyrządził im krzywdy. Finalnie święty Cyprian i Justyna zostali ścięci, a ich ciała zostały wkrótce wykradzione przez innych chrześcijan i oddane świętej Rufinie, która złożyła je do grobu. Watykan. W miniony czwartek Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało harmonogram zbliżającego się synodu o synodalności, który odbędzie się w Rzymie. Wydarzenie rozpocznie się w środę 4 października i potrwa łącznie 26 dni. W ramach synodu zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, takich jak na przykład czuwania ekumeniczne czy modlitwy za migrantów. Wywołujący wiele obaw synod odbędzie się w bliżej niewyjaśnionej formie konwersacji w Duchu Świętym. wydarzeniu wezmą udział 464 osoby, w tym 365 z prawem głosu. Głos w ważnych dla Kościoła sprawach, między innymi liturgii, będzie mogła zabrać silna reprezentacja świeckich, w tym liczna grupa kobiet, których będzie 54. Wciąż nie jest jasne, jak liczna będzie reprezentacja środowisk i wspólnot religijnych niekatolików. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Przed nami jesienne popołudnia i wieczory, dlatego dziś chciałbym zaproponować Wam powieść. Pierścień rybaka to obok Obozu Świętych najbardziej znana powieść francuskiego pisarza Jeana Raspail. Zmarły 3 lata temu pan Raspail sam o sobie mówił: po pierwsze, jestem katolikiem. Po drugie, monarchistą i royalistą, a zatem tradycjonalistą. Zamiłowanie autora do tradycji, czy to w sferze władzy, liturgii, czy codziennego życia, rzuca się w oczy w jego twórczości. W Polsce wydano już 12 powieści Jeana Raspail, w tym ostatnią, Grę w króla, miesiąc temu. Dziś jednak szczególną uwagę poświęćmy książce Pierścienie rybaka. Korzenie fabuły sięgają wielkiej schizmy zachodniej. 2 papieży, uważających się za tych właściwych, zwalcza się i rzuca na siebie klątwy. Akcja powieści jest prowadzona dwutorowo i przerzuca czytelnika również do czasów współczesnych. Kim jest włóczęga, który sam o sobie mówi po prostu: jestem Benedykt? Szaleńcem? Oszustem? Dlaczego tajne służby watykańskie zaczynają wnikliwie badać dosie Benedykta oraz średniowieczną legendę o księżycowym papieżu, a następnie posyłają śladem włóczęgi swojego najlepszego agenta? Jean Raspail udowadnia, że prawdziwe dzieje Kościoła są bez porównania ciekawszym materiałem na nowoczesny thriller niż wydumane i naciągane demaskacje produkowane przez ludzi dużo gorzej od pana Jeana Raspail w dziełach Kościoła zorientowanych. Link z możliwością zakupu tej książki w doskonałym wydawnictwie Dębogóra będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, czytałeś już Pierścień rybaka, może zechcesz kliknąć w link i przejść do innych książek pana Jeana Raspail. Włochy. Na Półwyspie Apenińskim rośnie sprzeciw wobec barbarzyńskiego prawa aborcyjnego. Prezes stowarzyszenia o nazwie Modlitwa i Praca w Obronie Życia, pan Giorgio Chelsea, porozumiał się z 14 innymi organizacjami pro-life, w tym z jedną z najbardziej znaczących, czyli Pro Vita et Familia, w celu zainicjowania nowego obywatelskiego projektu ustawy. Aktualnie prawodawstwo uchwalone w roku 1978 zezwala na bezkarne zabijanie dzieci na życzenie w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Włoscy obrońcy życia są sceptyczni co do powodzenia projektu zakazującego aborcji, dlatego w pierwszej kolejności chcą doprowadzić do wymogu pokazania matce przez lekarza zdjęcia z badań USG dziecka. Pan Chelsea powiedział: kobieta ma prawo być świadoma życia, które nosi w łonie, życia z bijącym sercem. Tylko w ten sposób może być naprawdę wolna i odpowiedzialna za swoje czyny. Stany Zjednoczone. Amerykański konglomerat technologiczny Meta, do którego należą m.in. Facebook czy WhatsApp, zablokował konto na Instagramie należące do Chloe Cole. To 19-latka, która niedawno przeszła detranzycję, czyli proces odwrócenia skutków tzw. zmiany płci, w ramach której faszerowano ją środkami hormonalnymi, by upodobnić ją do mężczyzny. W opisie profilu pani Cole czytamy: jestem 19-letnią kobietą, byłą transpłciową dziewczynką, po terapii blokerami dojrzewania w wieku 13 lat, po podwójnej masektomii w wieku 15 lat oraz po detranzycji w wieku lat 16. Aktywistka stara się dziś uświadamiać społeczeństwo, a przede wszystkim młodzież, jak groźne skutki niosą za sobą wszelkie operacje i procesy tzw. zmiany płci. Należąca do pana Marka Zuckerberga Meta postanowiła jednak przeszkodzić jej w działaniu, blokując jej profil za, uwaga, treści zawierające przemoc. Pani Cole skonstatowała, że faktycznie jej profil obrazuje jej własne brutalne doświadczenia życiowe. Nie godzi się jednak na odgórną cenzurę treści, które mogą uratować niejednego młodego człowieka. Polska. W miniony czwartek były premier i nieformalny lider polskiej opozycji, pan Donald Tusk, spotkał się z mieszkańcami Piły. Podczas politycznego wiecu jeden z uczestników zadał mu pytanie, jaka przyszłość pod jego rządami czekałaby osoby LGBTQ i inne literki. W odpowiedzi były premier stwierdził, że jego partia ma przygotowane projekty ustaw ułatwiające tzw. zmianę płci. Jak podkreślił, chodzi o przypadki, gdy szczególnie młoda osoba ma problemy z identyfikacją płciową. Donald Tusk zapowiedział także nową ustawę o związkach partnerskich. Były lider, niegdyś określający się jako konserwatywno-liberalna partii, powiedział: mamy projekt, który wyzwoli nam związki partnerskie. Miłość zasługuje na szacunek i nie jest rolą prokuratora, partyjnego działacza czy biskupa zaglądać ludziom do łóżek. W moim odczuciu lewicowość Koalicji Obywatelskiej jest dużo bardziej śliska i obrzydliwa niż lewicowość lewicy. Lewica wyznaje się szczerze wyznawać te wszystkie lewicowe brednie. Natomiast Koalicja Obywatelska i pan Donald Tusk biorą na sztandar i na usta akurat takie treści, jakie w tym momencie im się opłaca. Jakże żałosny to widok, gdy 66-letni pan Tusk, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, musi bredzić coś o jakimś zaglądaniu biskupów do łóżek ludzi i dlatego związki partnerskie bla bla bla. Ponownie Polska. W miniony czwartek doszło do podpalenia drzwi jednego z kościołów w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło około godziny 22. 38-letni mężczyzna zakradł się wówczas do drzwi Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej i podpalił je, następnie uciekając z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został jednak zidentyfikowany przez policję i zatrzymany. Badania pokazały, iż w trakcie podpalenia kościoła był pijany. Prawdopodobną motywacją sprawcy był niedawno ujawniony skandal z udziałem księży z parafii, do której należy podpalona bazylika, jak również niestety uczestniczącej z duchownymi w imprezie tzw. męskiej prostytutki. Choć zdarzenie z udziałem księży trudno skomentować i wymaga ono przede wszystkim ekspiacji, to bluźnierczy atak na katolicką świątynię także powinien podlegać jak najsurowszemu potępieniu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. 7 grzechów głównych. Gniew. Kiedy gniew nie jest grzechem? Czy może gdy skierowany jest przeciwko złu, a nie przeciwko człowiekowi? A może gdy jest spontaniczny, a nie świadomie przez człowieka pielęgnowany? Gdy człowiek żyje w łasce uświęcającej i walczy o sprawy Boże, możliwy jest gniew pożyteczny. Gniew, którego siła jest potrzebna, by kogoś przebudzić, tak by dostrzegł swój błąd. Aby gniew nazwać pożytecznym, musi on wypływać z zapalczywej troski o Królestwo Boże oraz o duszę. Nie może to być gniew wynikający z nieuporządkowania osoby gniewnej. Taki pożyteczny rodzaj gniewu nie jest grzechem. Jest jeszcze drugi, bardzo ważny warunek, o którym pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Co oznacza, że nawet pożytecznego gniewu należy się pozbywać. Być gotowym do zgody. A kiedy gniew jest grzechem? W każdym przypadku, gdy świadomie dopuszczamy go do głosu, prowokujemy jego wybuch, a potem podtrzymujemy go, w wyniku czego jego skutki poważnie naruszają miłość bliźniego. Szczególnie żałosne jest, gdy osoba gniewna, niekontrolująca swoich emocji, która w napadzie gniewu wykrzykuje słowa, nawet posunie się do przemocy, następnie tłumaczy, głównie samej sobie, że przecież Pan Jezus też się gniewał, gdy z biczem przeganiał kupców ze świątyni. Gniew jest przywarą, która ubliża naszemu dzieciństwu Bożemu i którą musimy wypierać łagodnością, wdzięcznością i pokojem. Pamiętajmy jednak, że te możemy zdobyć jedynie poprzez łaskę, ponieważ sami z siebie naprawdę potrafimy jedynie psuć. Gdy jednak w pokorze padniemy na kolana i będziemy błagać Boga o tę łaskę, na pewno Pan Bóg nam jej nie poskąpi. Mój drogi słuchaczu, żyjemy w czasach, w których ogrom ludzkości robi rzeczy złe. Ma miejsce potężny atak na wartości chrześcijańskie. Zdarzają się oczywiście okoliczności, gdy uzasadniony jest nasz gniew. Jednak nie jest to postawa, którą mamy pielęgnować, karmić się nią regularnie. Zła tego świata nie pokonamy naszą złością, ale dobrem. Módlmy się o rozeznanie dla nas, abyśmy rozróżniali gniew pożyteczny od gniewu grzesznego i abyśmy dostąpili łaski bycia łagodnymi. Za nauką świętego Pawła, którą przyjął i swą postawą nauczał też ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. Maryjo, Posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można zostać naszym patronem, znajdziesz w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, rozważ może przeczytanie tej jesieni Pierścienia Rybaka lub jakiejkolwiek innej powieści pana Jeana Raspail. Zajrzyj do linka pod filmem. Życzę ci błogosławionego dnia. Święci Cyprianie i Justyno, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem i niepokalaną.